Państwa bardzo serdecznie w audycji Rozmowy o życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernichowskim, którego serdecznie witamy w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witam też wszystkich tutaj w studio i przy radioodbiornikach.
A w studio dzisiaj, drodzy Państwo, witamy naszych gości. Ja użyję takiego sformułowania, które być może zaintryguje niektórych z Państwa, ale to temu ma również posłużyć. Gwarantów. No i teraz Państwo będą się zastanawiali przez moment, co mamy na myśli.
Żyrantów.
Gwarantów, żyrantów. A potem się okaże, że jest też, że Państwo by pewnie używali trochę innego słowa, ale również mam nadzieję, że w trakcie audycji okaże się, że to jednak nie to samo. Ale zacznę może od Pani Ireny Chłopkowskiej. Szczęść Boże, Pani Ireno.
Szczęść Boże.
I owi gwaranci, czyli Adrianna, Dariusz i Bogdan. Szczęść Boże. Witamy. Drodzy Państwo, tuż już właściwie możemy godzinę odliczać do rozpoczęcia Triduum Paschalnego, kolejnego wielkiego wydarzenia w życiu każdego z nas. Zawsze we wtorki, w Wielkim Tygodniu, zawsze spotykaliśmy się i rozmawialiśmy o liturgii Triduum Paschalnego. Dziś troszeczkę chcemy o czymś innym powiedzieć, chociaż mam nadzieję, że wrócimy i do tego tematu, bo taka jest konstrukcja tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. A będziemy rozmawiali o, i teraz znów kolejne trudne słowo, które wielokrotnie powtarza się w nauczaniu księdza biskupa. Mam i tak czasami ksiądz biskup mówi tak, do znudzenia, już w końcu tak nas wejdzie i w końcu nie będziemy mówili kolejne trudne słowo, czyli słowo katechumenat, katechumeni. I o tym między innymi, ale dobrze, najpierw zaczniemy od wprowadzenia księdza biskupa, a potem przejdziemy
tak,
do
więc
opcji.
Najpierw parę zdań takich ogólnych. Święta paschalne, Wielka Noc, to jest apogeum całego życia chrześcijańskiego. Stąd się rodzi wszystko, tu jest źródło i do tego zmierza. To znaczy zmierza do tego, żeby człowiek mógł żyć tą tajemnicą. I w związku z tym tak bardzo ważne od samego początku Kościoła, znaczy od pierwszych wieków, było wiązanie tej rzeczywistości Kościoła właśnie z tym wydarzeniem, z wydarzeniem paschalnym, nie tylko jako celebracji, można powiedzieć, dla Kościoła, dla tych, którzy już są w Kościele, ale było nastawione na to, by właśnie w Wigilię Paschalną, w Noc Paschalną rodzić nowych członków. I w tym kierunku szły przygotowania, to znaczy okres Wielkiego Postu, jak on tam w różnych okresach historii Kościoła był, dłuższy czy krótszy, służył temu, żeby bezpośrednio przygotować kandydatów do chrztu. I liturgia Wielkiej Nocy uzyskuje swoją specyfikę. Nie możemy, trudno powiedzieć, czy jest najważniejszy moment, czy nie, czy to, no to trudno w liturgii mówić, co jest najważniejsze, nie? Ale można powiedzieć, o liturgii paschalnej uzyskuje swoją specyfikę, można powiedzieć, punkt kulminacyjny, właśnie w udzielaniu chrztu katechumenom. Nie? Kim są katechumeni? Katechumeni to są ci, którzy uczyli się słuchać, którzy dali się prowadzić, którzy przez katechumenat, czyli tę szkołę słuchania, pozwolili się przyprowadzić do, obrazowo mówiąc, tego źródła chrzcielnego i teraz w tym źródle chrzcielnym pozwalają się zanurzyć w tej tajemnicy Jezusa Chrystusa, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, żeby uzyskać nowe życie. Sam katechumenat, to już też tu było czasem mówione i mówiliśmy w różnych katechezach w katedrze, był też w różnych okresach czasu różnie formowany. Niemniej przez długi okres czasu, w szczególności wtedy, kiedy jeszcze chrześcijaństwo nie było w Europie, przynajmniej można powiedzieć tak, powszechne i zadomowione, a więc trzeba było przygotowywać ludzi dorosłych do chrztu. Najbardziej to było ewidentne w pierwszych czterech wiekach, czterech, pięciu wiekach. to ten katechumenat służył przez stopniowe wprowadzanie tych kandydatów do tego, żeby oni właśnie w Wigilię Paschalną, bo najczęściej wtedy było udzielane chrzest, mogli skorzystać z tej tajemnicy. I dzisiaj, jeśli my na przykład czytamy różnego rodzaju dokumenty dotyczące liturgii paschalnej, mam tu przed sobą list okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych z 1988 roku, czy otworzymy mszał i tak dalej, to mamy wszędzie wskazania, że czas wielkopostny ma podwójny charakter. Pierwszy charakter chrzcielny, czyli katechumenalny, ma przygotować do chrztu tych, którzy się przygotowują, a dla tych, którzy już są ochrzczeni, stanowi nawiązanie, nie? Odnowienie tego wszystkiego, co przeżywali w katechumenacie i być po prostu jakby urzeczywistnieniem na nowo, nie? Przeżyciem na nowo, odnowieniem podjętych przyrzeczeń i tak dalej. I dopiero jest potem charakter pokutny. Dlatego też to, co my robimy już tutaj od kilku lat, coraz to bardziej, można powiedzieć, rozwijając w katedrze siedleckiej, to kładziemy na ten czas wielkopostny, czy w tym czasie wielkopostnym kładziemy wielki nacisk na te wszystkie etapy przygotowania. I jak to było w tym roku, żeśmy w Adwencie przyjmowali do katechumenatu i potem było w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu przedstawienie tych kandydatów, następnie kolejne trzy skrutynia. Teraz będzie w środę przekazanie im symbolu wiary i modlitwy Ojcze Nasz. W Wielką Sobotę po południu będzie redicjo, czyli oddanie przez nich odpowiedniej katechezy. W małym gronie to będziemy robić, nie? Po to wszystko, żeby w Wigilię Paschalną udzielić tym wybranym katechumenom chrztu. To jest takie zarysowanie tej problematyki. Teraz możemy o różnych aspektach rozmawiać, nie? Bo to jest bardzo bogaty temat. Ja bardzo chciałbym, żeby to w tej audycji wyszło, że to, co robimy, to nie jest nic ekstra, nic nadzwyczajnego. To, co robimy w katedrze, co staramy się, tak można powiedzieć, na nowo wypuklić, przywrócić, to jest zwykłe, normalne przeżywanie rzeczywistości Kościoła, który ma świadomość samego siebie, przyjmuje nowych członków, raduje się z tego przyjmowania i właśnie w tę Wigilię Paschalną tryska z radości życia. Myśmy trochę mówili dzisiaj na katechezie na ten temat i dlatego tak jest to bardzo radosny aspekt, że się rodzą nowi, nie? Że ten ukrzyżowany i zmartwychwstały i Chrystus, którego miano, tak można powiedzieć, wyciąć z ziemi, nie miało się skończyć jego imię, on ma swoje potomstwo. Rodzą się z jego grobu, nie? Z jego wody chrzcielnej, nie? To właśnie tej tajemnicy grobu rodzi się nowe życie. Bo to jest fundament. Jeśli my mamy potem jako chrześcijanie coś z tej tajemnicy w sobie, nie? Że właśnie z grobu, ze śmierci rodzi się nowe życie, nie? Wyrasta ta nowa rzeczywistość, to my jesteśmy ludźmi, którzy potrafią wtedy we wszystkie sytuacje stosownie do naszej wiary, nie? Wchodzić. Nie? I to jest, dlatego radością paschalną jest to, że są chrzczeni. Nie? Dlatego ja zawsze tutaj bardzo mocno apeluję, żeby w miarę możliwości, wszędzie, w każdej parafii, gdzie się odbywa liturgia paschalna, żeby były chrzty. Oczywiście trzeba przygotować, żeby była świadomość, że to jest właśnie dla tej wspólnoty radość, że są kolejni kandydaci, że tak można powiedzieć, nie? I oni w to wchodzą, niektórzy są gotowi wchodzić w tę tajemnicę umierania i zmartwychwstawania, żeby w świecie świadczyć o mocy Pana Boga. Nie? To nie jest, że tam Kowalski sobie ochrzci dziecko, nie? Tylko się tworzy lud, który ma tę świadomość. Oczywiście my mamy dzisiaj sporo zaniedbań, nie? Sporo niedostatków, sporo w tej świadomości. Nie? Bo się położyły akcenty na różnego rodzaju inne aspekty, które niekoniecznie są złe, ale czasem mają za mało odniesienia do tej rzeczywistości paschalnej. Nie? Tutaj w tym okólniku, jeszcze jeśli mogę, w tym liście okólnym jest powiedziane na przykład o sposobie celebrowania Triduum Paschalnego i tak dalej. To dotyczy całego świata, nie tylko Polski, ale my się w tym odnajdziemy. Nie? Na przykład to już nie mówi tylko o samym chrzcie, tylko o sposobie odprawiania liturgii wielkanocnej, liturgii Triduum. Nie? W niektórych miejscowościach do tego stopnia nieznana jest sama istota Wigilii, że jej odprawianie traktuje się jedynie jako mszę wieczorną. W ten sam sposób i w tym samym czasie, w jakim zwykło się sprawować mszę w niedzielną, w poprzedzający ją sobotni wieczór. Gdzie indziej nie zachowuje się odpowiedniej pory sprawowania obrzędu świętego Triduum, ponieważ zaś różne nabożeństwa nierzadko odbywają się w dogodniejszych godzinach, wierni chętniej w nich uczestniczą niż w obrzędach liturgicznych. Trudności te wynikają bez wątpienia, szczególnie z niedostatecznej uduchowieństwa i wiernych znajomości paschalnego misterium jako ośrodka roku liturgicznego i chrześcijańskiego życia. I ja myślę, że my na ile potrafimy uwypuklić ten aspekt katechumenalny, i ci, którzy w jakiś sposób wchodzą w kontakt, myślę też tu wy jako gwaranci, poręczyciele, widzicie sami, jak towarzysząc tym osobom, na pewno sami z tego korzystacie. Więc gdyby w takich parafiach, gdyby w parafiach to było bardziej żywe, to przygotowanie do chrztu, gdyby to było robione w sposób, można powiedzieć, bardziej zorganizowany, czy i tak dalej, no, czy tam, gdzie są osoby do przygotowania, czy można powiedzieć powracanie do katechumenatu już osób ochrzczonych, to na pewno byłoby to z wielkim pożytkiem dla całych wspólnot. Nie? Ja kończę.
I o tym będziemy przede wszystkim dzisiaj, drodzy Państwo, chcieli rozmawiać. Ja tylko przypomnę, że możecie Państwo zadawać pytania. Już pierwsze są i za chwilę do nich wrócimy. Również dotyczące i przygotowania, i samych obrzędów związanych tutaj z tym wszystkim, co się wiąże właśnie z wprowadzeniem do wspólnoty ludzi dorosłych, bo to pamiętajmy również, że to jest piękny obyczaj, który pojawił się właśnie na początku chrześcijaństwa, że właśnie w tę noc wspólnoty otwierały się i przyjmowały do siebie nowych członków, tak to nazwijmy. Natomiast pojawiły się już tu pierwsze takie sformułowania, ja tylko jeszcze przypomnę, 509-056-590, to jest SMS, komunikator internetowy gadu-gadu 308-6701. Na pytanie, czy już można odsłuchać te najnowsze katechezy paschalne księdza biskupa, tak, możecie Państwo zajrzeć do nas na portalu radiopodlasie.pl. Wczorajsza już jest, dzisiejsza z krótkim komentarzem księdza Mateusza pojawi się już jutro rano. Natomiast w całości te katechezy będziecie mogli Państwo usłyszeć na naszej antenie już od czwartku. Więc serdecznie Państwa zapraszamy. One w całości, czasami w powtórkach, będą przewijały się w naszym programie. Natomiast jeszcze pytanie, które się pojawia, chciałabym zapytać, co to znaczy przyjęcie i oddanie symbolu wiary. Za chwilę ja wszystkie Państwa pytania będę przeklejał na blog księdza biskupa, więc będzie również okazja i tutaj szukać odpowiedzi.
A tu będziemy o tym przekazanie symbolu wiary i oddanie symbolu wiary, to sobie tu wyjaśnimy za chwilę.
Tak, słowo gwarancji, ale teraz będziemy musieli się zwrócić do ekspertki, czyli pani Ireny Chłopkowskiej. Pani Ireno, niech pani wytłumaczy wszystkim, kim są nasi goście? To znaczy, że oni są gwaranci, żyranci, jak to ksiądz biskup powiedział.
Zaskoczył mnie pan pytaniem.
Dlaczego? Rozmawialiśmy długo na to pytanie.
Nie czuję się ekspertem w tych sprawach, ale gwaranci, jak sama nazwa wskazuje, są tymi, którzy coś gwarantują, coś poręczają. Jest to też funkcja, która wykształciła się na pewnym etapie rozwoju katechumenatu. Gwaranci, rodzice chrzestni, te pojęcia były czasami stosowane zamiennie.
Ale to nie jest to samo.
To nie jest to samo. W tej chwili nie jest to samo. Choć na pewnym etapie historii związanej z sakramentem, z udzielaniem sakramentu chrztu i z przygotowaniem dorosłych, te pojęcia były, znaczy osoby, które pełniły tą funkcję, były czasami, to były te same osoby.
Znaczy najprościej prawdopodobnie, gdybyśmy mieli to obrazowo również wytłumaczyć, to jest tak, jak ktoś wchodzi do pewnej organizacji, to ma kogoś w rodzaju poręczycieli, czyli ludzi, którzy tak wytłumaczą, na czym to wszystko polega, znajdą, wytłumaczą, przygotują i dopiero jak gdyby dadzą troszeczkę też i swojego autorytetu, zagwarantują, czy też potwierdzą, że no, ten ktoś nie przyszedł tutaj sobie żartów stroić, tylko przyszedł na poważnie, jest człowiekiem poszukującym, jest otwartym, jest przygotowanym do tego pierwszego etapu. Jeśli dobrze rozumiem, teraz gwarantów się zapytam, Darku, czy ja dobrze rozumiem twoją rolę?
Znaczy, ja bym wolał, znaczy ja rozumiem to słowo gwarant i akceptuję, ale wolałbym używać i mi bardziej jest bliskie inne słowo, które tak jakby określa to, co my robiliśmy, bo my akurat przygotowywaliśmy, byliśmy z osobą, która się przygotowywała do chrztu i otrzymała ten chrzest w tamtym roku, a mianowicie słowo towarzysz. Ksiądz biskup był tutaj dzisiaj już też jakoś tam między wierszami użył. Ono gdzieś tam trochę nam się kojarzy, może pejoratywnie, może mamy jakieś złe wspomnienie odnośnie towarzyszy, prawda, różnych, ale to towarzyszenie tym katechumenom, w naszym przypadku no, konkretnie osobie, no myśmy w tym towarzyszeniu znajdowali się, myślę, że najlepiej, tak biorąc pod uwagę nas jako rodzinę, gdzie próbowaliśmy ogarnąć jakąś tam opieką i towarzyszyć rodzinie tej dziewczyny, która przygotowywała się do chrztu, więc tutaj no przynajmniej
ale
dla
ktoś
mnie
się to do was zwrócił, czy wy spotkaliście tę dziewczynę, ktoś, nie wiem, ktoś wam zaproponował, jak to się odbyło?
Dostaliśmy telefon, mówiąc najprościej.
Czy jesteście wybrani?
Tak, czuliśmy się wybrani.
Czuliśmy się wybrani. Ktoś nas gdzieś polecił, ktoś nam zaufał. Byliśmy zaskoczeni, ale potraktowaliśmy to jako
na czym jakąś polegało to towarzyszenie w waszym przypadku?
Taka osoba, która przygotowuje się do chrztu, katechumen, po prostu dostaje do opieki właśnie taką przede wszystkim, znaczy w naszych tu realiach jest to rodzina, jak również osobę kapłana. I wtedy po prostu kapłan no, bezpośrednio jest odpowiedzialny za przygotowanie tej osoby do chrztu. Oczywiście jeździmy na katechezy do księdza biskupa, a my po prostu spotykamy się na takich spotkaniach w domu u nas, czy w domu u tej dziewczyny, ale przeważnie były to spotkania u nas w takich rozmowach o życiu. Zawsze ksiądz biskup, kończąc swoją katechezę, gdzieś tam też nam zadawał pracę domową, że gdzieś tam sobie przeczytajcie, o czymś tam podyskutujcie. Wiele rzeczy wynikało tak z życia wziętych odnośnie tego. Ci ludzie przecież mieli też 1000 pytań. Nieraz tych pytań nie zdążą zadać wtedy, kiedy jest katecheza, wtedy, kiedy może krępują się te pytania zadać. Więc my byliśmy takimi osobami, które po prostu no, towarzysząc, będąc z nimi, spotykając się z nimi, jakoś próbowaliśmy te wszystkie treści i te z katechez, i te, które otrzymywały od kapłana przygotowującego ich do chrztu, jakoś przerobić na życie po prostu.
Na normalne życie.
Jak to się ma w naszej rodzinie, jak my to przeżywamy. Bardziej dać świadectwo. Już wtedy nie mędrkować,
nie pouczać,
tylko bardziej po prostu zaświadczyć, że to w naszym życiu działa lub staramy się, żeby działało. Wszystkie te treści gdzieś tam, które nas przenikają, że staramy się nimi żyć na co dzień, że to nie jest jakaś fikcja.
Czyli w gruncie rzeczy, jeśli dobrze rozumiem, w waszym przypadku to gwarantowanie, to było gwarantowanie, właściwie świadczenie tej młodej osobie, która jak gdyby wchodziła do wspólnoty, że wy pokazywaliście swoim życiem, gwarantowaliście, że to, przepraszam za kolokwializm, działa, że tak można żyć, że żyć można, żyjąc we wspólnocie, można, to wszystko, o czym ksiądz katechizujący, czy też wprowadzający jak gdyby te doktrynalne, czy teologiczną wiedzę, jak gdyby to w życiu faktycznie takiej rodziny działa.
Tylko, że to też nie na zasadzie, broń Boże, że popatrzcie, to tak wygląda. Nie. Albo, że ma wyglądać to właśnie w ten sposób. Tylko, że my staramy się, pracujemy nad tym, dążymy do tego, żeby to tak było, prawda? Że nasza praca polega na tym, nasze dojrzewanie w chrześcijaństwie polega na tym, że że to czynimy swoją formacją. Tak?
Czyli w gruncie rzeczy, to znaczy ja popełniłem błąd, mówiąc o tym, że wy byliście tymi wprowadzającymi, ale pewnie się zdarzają tacy ludzie, do których, którzy przychodzą na przykład do księdza biskupa, mówią tak, księże biskupie, no mamy tutaj taką osobę poszukującą, ona nie miała okazji przeżyć, czy być ochrzczona jako dziecko, z różnych powodów, bo to się różne rzeczy układają i to nie jest istotne i nie jest chyba najważniejsze, z jakich powodów ci ludzie w dorosłym wieku pojawiają się. Zdarza się tak, że nie jest tak, że najpierw ktoś przychodzi do księdza biskupa, bo rozumiem, że najczęściej to jest tak, że ktoś
parafii,
pojawia się.
Gdzieś w parafii się dokonuje przy różnych okazjach. Może ja do tego, co Darek powiedział, jeszcze tak dla pewnego usystematyzowania powiem, nie? Że to przygotowanie do chrztu, ten katechumenat, przynajmniej u nas, odbywa się jakby w takich czterech nurtach. Nie? Ja prowadzę katechezy typu biblijnego, kerygmatycznego, takiego wzywającego do nawrócenia, do przeżycia i tak dalej. To jest ten pierwszy nurt, można powiedzieć, jakby ta lokomotywa trochę tak. Nie? Potem jest drugi nurt, to jest ksiądz, który z danej parafii, który towarzyszy właśnie tej osobie w zdobyciu odpowiedniej formacji doktrynalnej, czyli tego, co mamy zawarte w katechizmie, niepraw, wiary i tak dalej, żeby ta osoba poznała teologię, można powiedzieć, chrześcijańską na tyle, na ile ona jest w stanie to uczynić. I trzeci nurt to jest właśnie to, o czym Darek mówił. Szukamy zawsze jakiejś rodziny, która ma doświadczenie chrześcijańskiego życia, z domowego kościoła na przykład, nie, czy z nauk katechumenatu, czy jakokolwiek inna, gdzie mamy taką świadomość, że ta rodzina żyje w świetle Ewangelii. To nie znaczy, że jest idealna, bo tego nie ma. Tylko jak Darek powiedział, staramy się żyć, odnosimy nasze życie do tej tajemnicy. I to jest bardzo ważny moment. To jest dlatego tak, dla nich ważna jest ta, dla katechumena czy katechumenki, to doświadczenie, żeby zobaczyć, że to, czego się uczy ze słuchania słowa i z doktryny, faktycznie może być zastosowane w życiu albo, jeszcze lepiej powiedziawszy, kształtuje życie. I to jest bardzo ważne. I tu w ten sposób oni są tymi gwarantami. To znaczy jedno, że pokazują, jak to funkcjonuje, czy można powiedzieć, są gwarantami w stosunku do tej osoby, do tego katechumena, który pozwala się prowadzić. Ale jest jeszcze drugi aspekt, o którym Darek nie wspomniał, że są także gwarantami w stosunku do kościoła, do biskupa, nie, do kościoła, który teraz pyta się, bo przy skrutyniach, nie, ja stawiałem pytania, czy jesteście przekonani, że ta osoba zrobiła takie, takie kroki, tam są różne. Po prostu to, co robimy w kościele, w katedrze, to jest tylko kilka takich bardziej oficjalnych pytań, ale my rozmawiamy, bo pytamy, czy ta osoba, która katechumenka czy katechumen faktycznie wykazały, że w jej życiu jest już coś z myślenia chrześcijańskiego, że ma pewne postawy, podejmuje decyzje, nie? Pragnie tego, bo to nie wszystko się musi udawać od razu, ale pragnie tego, by żyć po chrześcijańsku. I w tym sensie są też gwarantami, nie? Bo ja jako biskup nie mogę tego dotrzeć. Ksiądz też nie zawsze dotrze, a wy w tych rozmowach dotyczących życia łatwiej możecie to uczynić. I wreszcie czwarty nurt, którym tu się zajmuje przede wszystkim pani Irena, to jest nurt, który dotyczy, nazwijmy to, organizacji tego wszystkiego, żeby doprowadzić do właściwego przeprowadzenia, nazwijmy, liturgicznego. Nie? To jest ten nurt formalny, który też jest bardzo ważny. Nie? Wytłumaczyć wszystko, co jest związane z rytem, z obrzędem. Nie? To tak jeszcze dopowiedziałem, tylko żeby to usystematyzować. Te cztery, ja myślę, że to jest, wydaje mi się, optymalne rozwiązanie. Nie? Kerygmat, potem doktryna, takie umocnienie w nauce, doświadczenie życia właśnie z rodziną i przygotowanie do obrzędów. A gwarant jest w jedną i drugą stronę.
Aha. Czyli tak jak powiedziałem...
Ja bym tego słowa gwarant... Ja wiem, że Darek chcesz troszeczkę jakby zmniejszyć twoją rolę, towarzyszenie, ale samo słowo towarzyszenie jest ważne, ale nie jest wystarczające. Nie?
Dokładnie.
Nie jest wystarczające, bo wy bierzecie jakąś też odpowiedzialność.
No i odpowiedzialność absolutnie czuliśmy potężną.
Tak. I zarówno w stosunku do nich, jak i w stosunku teraz do biskupa. Nie? Bo ja polegam na waszym rozeznaniu. Nie?
Tutaj mogę też dodać takie zdanie, że akurat no, mamy czworo dzieci i nigdy nie czułem takiej presji. Taki w sensie, jeśli chodzi o odpowiedzialności przygotowując dziecko, prawda, no w naszym przypadku nasze rodzone dzieci, prawda, tak samo jak teraz przygotowywaliśmy tą właśnie katechumenkę, no naprawdę odpowiedzialność wielka.
Tak, i to jest gwarancja, to jest poręczyciel, nie?
To zadanie też jest trudniejsze, dlatego że kiedy się dziecko wprowadza, to się dokonuje w sposób naturalny w rodzinie. A dorośli, kandydaci do chrztu, oni mają już swoje doświadczenie życiowe, wychodzą z określonego środowiska, stylu życia. I tutaj właśnie ta odpowiedzialność i gwarantowanie no, na pewno ma zupełnie inny wymiar niż w stosunku do własnych dzieci.
Poza tym są bardziej niezależni, nie? To znaczy może ci tylko służyć na tyle, ile ta osoba zechce. Ale wiesz, też macie, gdy będzie, jak ta osoba nie chce słuchać, nie chce tego przyjmować, to trzeba powiedzieć, że nie chce.
I się tak zdarza, prawda?
Tak, bo do chrztu. Bo mieliśmy takie przypadki, że ktoś nie został dopuszczony, nie? Bo nie chce. Nie? Znaczy, chciałby być ochrzczony, ale nie przyjmuje wszystkich warunków. Nie?
Okres, tak jak ksiądz biskup powiedział, okres Wielkiego Postu to jest ten okres, że w tym procesie najistotniejszy. Wchodzimy tak. Nie tylko my jako wspólnota, bo my tak mówimy, no tak, okres Wielkiego Postu, no to my w sposób szczególny możemy, już mówimy już tutaj o wspólnocie, o ludziach ochrzczonych, mamy do przeżycia. I tak troszeczkę, powiem szczerze, że ten okres Wielkiego Postu na co dzień to nam się wydaje, że to jest taki okres zamknięty. Znaczy my się zamykamy. My zamiast w okresie Wielkiego Postu myśleć o otwarciu wspólnoty, a zdaje się, że jeśli dobrze czytam, to jest ten okres i widziany i przez ojców Kościoła, i przez obecne dokumenty.
Przez liturgię.
Jako moment otwarcia.
I otwarcia na nowy... Czytamy, modlitwy, mszale i tak dalej są bardzo otworzone. Tchną otwartością na przeżycie świąt paschalnych i na formację katechumenów. Często w modlitwach to się powtarza.
W języku polskim mamy nazwę Wielki Post, ale ta nazwa nie jest we wszystkich językach obecna. I wiem, że nawet w Polsce były takie postulaty, nie wiem, czy to jeszcze, może ksiądz biskup wie, czy jeszcze się o tym mówi, czy nie, ale żeby tą nazwę zmienić na przygotowanie do świąt paschalnych. Tak. I to wtedy ma zupełnie inny wymiar. A tak Wielki Post trochę rzeczywiście nas tak...
Ustawia, że to ma być taki bardzo indywidualny wymiar, że to ma być taki... Mamy się skupić sami na sobie i też na tak sami na sobie.
Dlatego, że w czasie, kiedy zniknął czy zmalał katechumenat, rola katechumenatu w kościele, gdzie chrzest przyjmowały dzieci, gdzie społeczeństwo było chrześcijańskie, nie było tego procesu przygotowania katechumenów i dlatego się położyło akcent bardziej na przygotowanie do świąt o charakterze pokutnym. Nie? I czyli można powiedzieć, katechumenat został zacieśniony w odniesieniu do osób już ochrzczonych jako charakter czas pokutny. Natomiast pierwotną, nie, i najbardziej nośną to jest właśnie ta nuta, nie, ten nurt katechumenalny. Jeśli my go dobrze rozumiemy, to właśnie to, o czym mówiłem, nie, że chcemy przygotować te święta dobrze i chcemy siebie odnowić, albo tam, gdzie mamy ludzi nieochrzczonych, chcemy ich wprowadzić w tajemnicę, to jest wielki trud. Nie? To można powiedzieć, odmówić sobie czegoś i tak dalej. To też jest jakiś trud, bo pościć i tak dalej, to na pewno jest jakieś przełamanie, ale też jest wielkim trudem zająć się kimś i prowadzić go w tajemnicę, pokazując mu właśnie tę drogę.
Umówmy się, że mówiliśmy już o prekatechumenacie, czyli właściwie tym momencie ewangelizacji, poszukiwania, wstępnym, czyli generalnie poszukiwania tych, którzy stają się kandydatami. I teraz przychodzi taki moment i chciałbym, żebyście, czy ksiądz biskup, czy państwo w studio powiedzieli na czym, jak wygląda przyjęcie do katechumenatu, bo to nie odbywa się w żaden sposób automatycznie. Ktoś mówi, dobra, to ja już jestem katechumenem, dziękuję. I teraz jak to wygląda? Chciałbym, żebyśmy każdy krok po kroku tutaj omówili i przełamali taki szereg być może pytań, które się gdzieś w głowach naszych słuchaczy rodzą, no wynikających przede wszystkim z tego, że to się odbywa tylko w katedrze. To bardzo rzadko tego typu obrzędy, jak przyjęcie do wspólnoty osób dorosłych, chrzest osób dorosłych, odbywa się w naszych parafiach. Ja powiem szczerze, że nie znam takich, nie wiem, nie słyszałem
o takich. Do tego czasu zazwyczaj, jeśli były chrzty, bo były, nie, to było to robione w sposób, tak można powiedzieć, prywatny. Nie? Ja pierwszy raz, kiedy tutaj w 2003 roku była pierwsza Pascha, zgłosiła się jedna osoba do chrztu, nie tak w czasie, nie tak odległym od Paschy. I oczywiście nie było możliwe przeprowadzenie katechumenatu, ale ja proponowałem tej osobie, żeby przyjęła chrzest w katedrze. Nie? W sposób skrócony, tak powiedzmy, jak tam można byłoby przygotować. Nie? Ale ona nie chciała, bo nie chciała się powiedzmy upubliczniać i tak dalej. Więc myśmy potem rok po roku coraz to bardziej kładli nacisk na to, żeby osoby się zgłaszały wcześniej i od początku mówiliśmy, że to będzie publiczne przygotowanie i chrzest. I tak każdego roku wprowadzamy trochę nowych elementów. Nie? Także skrutynia były trzeci raz dopiero, nie? Czyli 2008, 2009 i teraz 2010, nie? Te skrutynia. To jest na pewno to nie jest możliwe we wszystkich parafiach, dlatego że my nie mamy we wszystkich parafiach katechumenów. Nie? I tutaj diecezja katedra zbiera, nie? To jest taka szansa.
No tak, ale to ja chcę tutaj jedną rzecz podkreślić, bo myślę, że warto, żeby do nas, osób świeckich, dotarła taka wiedza, świadomość, że przyglądając się bacznie temu procesowi przyjmowania osób dorosłych do naszej wspólnoty, my możemy, dostajemy pewną szansę uświadomienia sobie, jak ważną rolę pełnimy w momencie, kiedy w naszych rodzinach pojawia się małe dziecko, kiedy idziemy z małym dzieckiem do kościoła i wprowadzamy je do wspólnoty. Zapominamy o czymś takim, bo to się tak przyjęło. No dobra, to ochrzcimy. No dziecko ochrzczone, spokój. Nie. Bo zapominamy o tym, co tam się dzieje w trakcie obrzędu, że przyjmujemy całą odpowiedzialność na siebie. I żeby zdać sobie sprawę z brzemienia tej odpowiedzialności, no fajnie jest, czy też użyję takiego słowa, fajnie jest przyjrzeć się, jak to wygląda w życiu dorosłych.
Bo to jest dokładnie przejrzyste tam.
Tak, ale to jest, jak gdyby odnosi się do nas.
Te elementy, które są zawarte we wtajemniczeniu chrześcijańskim dorosłych, one są, ale takie skondensowane bardzo.
Ale one powinny być w rodzicach i w rodzicach chrzestnych.
Tak, tak jest. Rodzice powinni sobie z tego zdawać sprawę. I począwszy od przyjęcia.
Ale oni sobie tego nie zdadzą sprawy, jeśli sami tego procesu nie przejdą. Ja tutaj jeszcze może powiem o gwarantach. Skąd oni są brani? Na ogół są brani z ruchów, które mają charakter właśnie katechumenalny, czyli przychodzą, mają w swoim procesie formacyjnym właśnie ujęte elementy związane z katechumenatem. I te osoby mogą wtedy świadomiej prowadzić właśnie tych kandydatów do chrztu. I właśnie z domowego kościoła najczęściej są to osoby, czy z neokatechumenatu, ale niekoniecznie.
Zapytajmy się pana Bogdana, skąd się wziął, bo tak cichutko nam siedzi i nie odzywa się, żona została w domu.
W tym roku gwarantuję.
Pierwszy raz
gwarantuję nas z żoną.
Tak, to właśnie też z domowego kościoła. To dostaliśmy jakby zadanie bojowe do wykonania.
Ale z domowego kościoła skąd?
Ja z Bożego Ciała. Ale nasza jakby katechumenka jest z parafii świętego Józefa.
Ale to chyba nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia. Tu robimy katechumenat w katedrze. Nie? A osoby zbieramy tam, gdzie są dostępne. Ja szukam i mi zostają podane, a może ci. Bo każdego roku szukam nowych, nie? Bo to też jest dla takiej rodziny trochę zaangażowania, nie? Trochę czasu wam zabierze, a z drugiej strony daje wiele radości.
Z jednej strony zaangażowania, a z drugiej strony potężne rekolekcje.
Tak.
Bardzo długie i bardzo intensywne i takie bardzo dużo dające.
To co ksiądz biskup powiedział, że wtedy Wielki Post też staje się takim odnowieniem i spojrzeniem na swoje życie też, prawda? Tak. Z drugiej strony. I to też pomaga na pewno później w wychowywaniu własnych dzieci, spojrzeniu właśnie na taką odpowiedzialność za własne dzieci, prawda, że się zobowiązaliśmy i teraz no, mamy dorosłą osobę, prawda, i taki widok, jakby to wyglądało, gdyby one tego chrztu nie otrzymały, jak były małe i że teraz po prostu to jest nasze zadanie, prawda?
A te dzieci, które otrzymały chrzest jako małe, potrzebują też takiego samego wtajemniczenia.
Bo
chrzest tego dziecka, to, że to dziecko było chrzczone jako małe, to nie rozwiązało wszystkiego, nie? Bo sam chrzest, oczywiście, łaska działa, nie? Ale potrzebuje tego wprowadzenia w mentalność, nie? I dlatego wy, towarzysząc tej osobie, którą mieliście, jednocześnie też otrzymujecie pewną pomoc, żeby towarzyszyć swoim dzieciom.
Dokładnie tak.
Tak, i u swoich dzieci, prawda, to jest proces taki dłuższy, bo mamy je w zasadzie cały czas pod ręką i to jest takie dłuższe towarzyszenie, nie na chwilę, tylko one po prostu patrzą tak jakby na każdy nasz dzień, prawda, a jednak z taką osobą, którą się widzimy raz na jakiś czas, czy jakiś taki kontakt jest troszeczkę inny, to też jest troszeczkę inaczej, że więcej trzeba w słowach, jakoś tak w przykładach, a dzieci w domu patrzą na konkretny przykład, no i nie można powiedzieć idź do kościoła, a samemu nie pójść, prawda, czy zrób coś, pomódl się, a samemu w tym czasie nie klęknąć z dzieckiem, także to jest też takie właśnie
albo poczucie. Powiedzieć, że przebaczyć, a samemu
komuś się nie odzywać,
nie? Tak.
To rozwiązuje dużo problemów w domu w takim razie.
No tak.
Potencjalnie.
Tak. Ja może odpowiem na to pytanie, tak? które pan zadał. Jeśli chodzi o te obrzędy, to może powiem, że w ogóle wtajemniczenie chrześcijańskie dzieli się na 4 okresy. Już tutaj ksiądz biskup o nich wspomniał. I takim przejściem od jednego okresu do drugiego jest tak zwany etap, czy można powiedzieć, jest to taka brama, przez którą się przechodzi do następnego okresu. I okres prekatechumenatu, czyli głoszenia Ewangelii, pokazania, czym jest życie chrześcijańskie, kończy się decyzją tych kandydatów.
Do tego czasu byli niezobowiązani do niczego, nie?
Tak, oni przychodzili i słuchali. I patrzyli na przykład tych, którzy im towarzyszyli. I po pewnym czasie jest im stawiane pytanie, czy decydują się na takie właśnie życie. I tutaj właśnie już gwaranci pełnią swoją rolę, bo muszą powiedzieć, czy w nich no widać, że oni rzeczywiście czegoś takiego chcą. Też ksiądz biskup z nimi prowadzi osobiste rozmowy, takie indywidualne rozmowy, w których zadaje im osobiste bardzo pytania, bo decyzja wejścia do katechumenatu łączy się z pozostawieniem życia w grzechu.
Nie może ktoś wchodzić do katechumenatu, żyjąc na przykład w jakimś niewłaściwym związku, nie? Bo to jest niemożliwe. Nie? To takie przypadki, to się stawia bardzo jasno, że to jest potrzebne, żeby przeżyć nawrócenie, nie? Trzeba, bo inaczej nie ma sensu przygotowywać się do chrztu i żyć w całej, można powiedzieć, w sytuacji grzechu, nie?
Czyli na przykład żyć w nieformalnym związku,
tak.
Sobie tak zwaną na próbę, wielu praktykuje młodych ludzi za zgodą i wiedzą ich rodziców, nie będziemy tu wypominać, więc tutaj też jest to też piękna katecheza dla tych, którzy mówią, że są ochrzczeni.
Tak. Dlatego to jest tak ważne, żeby tu postawić i ten człowiek musi się decydować, czy chce, czy nie. To jest ta brama, to przejście, nie?
Tak, i tym momentem przejścia jest właśnie obrzęd przyjęcia do katechumenatu. To jest obrzęd, który jest związany z przekazaniem, znaczy najpierw jest naznaczenie krzyżem ich kandydatów do katechumenatu. z wyjaśnieniem tego, co znaczy właśnie znak krzyża, że od tej chwili przynależą do Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego i otrzymują również księgę Ewangelii. To są takie znaki, które towarzyszą...
Tak. To jest to, co przy chrzcie dorosłych dokonuje się, jak to mówi, przy wejściu do kościoła, nie? Gdzie szafarz chrztu pyta, czego chcesz od kościoła, nie? Czego oczekujesz od kościoła. Ten krótki dialog, nie? To jest właśnie ten pierwszy etap przyjęcia do katechumenatu.
Tak, to myśmy robili... Wyznają, wypowiadają swoją wolę tak. wejścia
na katechumenat, do katechumenatu. Nie? To robiliśmy w Nieszporach w jednej z niedziel
Adwentu. Chrystusa Króla. Mhm. Ostatnia niedziela przed Adwentem.
To jest pierwszy etap.
Nie? Tak. Potem rozpoczyna się etap katechumenatu. On tutaj w naszej sytuacji jest, krótki, jest taki bardzo, bardzo krótki.
Bo on nie ma, znaczy tutaj według tych dokumentów, które ja tutaj troszeczkę sobie tam zaglądam, nie ma czegoś takiego jak wyznaczony okres. On może trwać dowolną długość i zależy to w tym momencie, zdaje się, że od księdza biskupa.
Tak jest, to my musimy właśnie robić. On powinien tak, powinien obywać około roku, gdyby i mieć to zakończenie właśnie to jako czas oświecenia w Wielkim Poście. Nie? U nas jest to zredukowane, bo jeśli w tej chwili nie, przyjmujemy na końcu listopada, nie, to zostają te 2-3 miesiące do początku Wielkiego Postu i potem następują skrutynia z tego okresu Wielkiego Postu. Ale myślimy troszeczkę to wydłużyć, bo widać, że jak jest bardzo konieczne, że to jest, no, ten rok minie i nie wszystko da się zrobić.
Jeśli chodzi o czas katechumenatu, to on jest określony od minimum, powinien trwać minimum rok do 3 lat. Natomiast okresem, który nie ma czasu wyznaczonego, żadnego, to jest okres prekatechumenatu. I tak długo on musi trwać, dopóki właśnie nie dojrzeje ta decyzja,
że chce
iść za Jezusem Chrystusem właśnie ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i chce wejść we wspólnotę Kościoła. I ten czas jest nieograniczony. Natomiast potem właśnie ten rytm katechumenatu jest też wyznaczany przez kolejne obrzędy. I no tutaj właśnie przebiega ta formacja, tak jak mówiliśmy. To są przede wszystkim katechezy i spotkania w tych mniejszych grupach.
Nazywamy to okresem oczyszczenia i oświecenia.
Nie, to nie? jest okres Następny. Katechumenatu, który trwa do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. I tutaj kończy się okres katechumenatu i przejście do okresu oczyszczenia, właściwie do trzeciego okresu, który jest już okresem mistagogii, czyli wprowadzania sakramentalnego w życie Kościoła. On się tutaj rozpoczyna tym czasem oczyszczenia, oświecenia. On ma taki specyficzny właśnie charakter. Rozpoczyna się obrzędem wpisania imienia, wybrania i wpisania imienia. I to się dokonuje właśnie publicznie wobec wspólnoty Kościoła, gdzie publicznie również są pytani gwaranci o gotowość tych kandydatów do chrztu, ale oczywiście wcześniej są też te osobiste
rozmowy,
pytania, rozmowy. Czy rzeczywiście są oni do tego dojrzali, czy chcą innego życia, tej nowości życia. I właśnie w czasie Wielkiego Postu są jeszcze inne obrzędy, takie jak skrutynia i w Wielkim Tygodniu właśnie obrzędy, znaczy one mogą być sprawowane również wcześniej, niekoniecznie w Wielkim Tygodniu, obrzęd przekazania symbolu wiary i modlitwy Ojcze Nasz. I w Wielką Sobotę są już obrzędy bezpośrednio poprzedzające chrzest. To są obrzędy oddania symbolu wiary, obrzęd effeta i nadanie imienia chrześcijańskiego albo wyjaśnienie imienia chrześcijańskiego. Tutaj w naszej rzeczywistości oni nie zmieniają swoich imion, ale jest też wyjaśnienie znaczenia imienia chrześcijańskiego.
To robimy w małej wspólnocie tych katechumenów jeszcze, nie? I z gwarantami, z rodzicami chrzestnymi, tam z najbliższymi, nie?
Ale odpowiedzmy na to pytanie, które było jako pierwsze, tak. No to przyjęcie i oddanie symbolu wiary.
Przekazanie i oddanie symbolu wiary.
Tak jest. przekazanie symbolu wiary, czy traditio symboli, tak to jest ta oficjalna nazwa, to jest danie tego credo, nie? Wierzę w Boga i te 12 artykułów wiary, jak mamy w składzie apostolskim, czy tym drugim używanym u nas mszalnym credo, jest obojętnie. Przekazanie tego jako treści, jako kompendium wiary, nie? To dokonuje się właśnie przez to, że jest wobec nich recytowana i to wyznanie wiary przez wspólnotę, taka jaka w tej chwili się akurat gromadzi, i oni to otrzymują, mają w tym czasie studiować to znaczy myśleć o tym, modlić się, pogłębiać. Tutaj u nas jest czas też na to krótki, nie, bo mogło to być dłuższy czas, nie, w którym też powinni doświadczyć tego, że ten symbol wiary to nie jest tylko, że nauczą się tego na pamięć, nie, i wierzą w jednego Boga, czy wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, ale zobaczą, że ten symbol wiary, te treści mają odniesienie do ich życia. Co to jest jeszcze w tym symbol wiary? Symbol to jest to symbalo, nie, to jest złączenie razem czegoś, nie, to jest jakby powierzenie czegoś, żeby on potem ze swoim życiem przyszedł i powiedział, moje życie do tego pasuje. Nie? I dlatego jest najpierw to przekazanie im katechumenom symbolu wiary i po pewnym czasie, tutaj robimy Wielką Sobotę po południu, jest redditio, nie? Czy oddanie. Oni, katechumeni, przychodzą i recytują, nie? Ten symbol wiary, wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, ale nie tylko recytują, ale staramy się pomóc, nie? Na tyle, na ile też oni potrafią, żeby to umotywowali, nie? Wierzę w Boga Ojca, czy wierzę w Boga jako Ojca, bo spotkałem, zobaczyłem, że faktycznie Bóg przez Jezusa Chrystusa pozwala mi lepiej rozumieć życie, czy doświadczam życia. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, bo widziałem w moim życiu, przez to, co się w katechumenacie stało od tego czasu, kiedy otrzymałem ten symbol wiary, że ten Jezus Chrystus faktycznie dokonał, nie, rzeczy, czy dokonały się w nim rzeczy, które nie są po ludzku możliwe do zrozumienia, bo przyjął krzyż i zmartwychwstał. Ja zobaczyłem, że ta prawda pomaga mi też żyć, otwiera mnie na sytuacje, gdzie ja mogę być też krzyżowany i mogę żyć. I dlatego wierzę w tego, który był ukrzyżowany i zmartwychwstał, bo ja widzę, że ta prawda też w moim życiu się odzwierciedla, nie? I tak podobnie w Ducha Świętego, nie, i tak dalej, i Kościół. Czyli następuje też uzasadnienie. Oczywiście na tyle, na ile każdy tam potrafi, bo to nie jest wielkie dawanie nie wiadomo jakiego świadectwa, ale prosimy i te osoby w ubiegłym roku bardzo ładnie to było to przeżycie do osoby, które w ubiegłym roku dawały to znaczenie, to wyjaśnienie, to umotywowanie tego wyznania wiary. To jest dla nich też, dla nich i dla całej wspólnoty, tak jak jesteśmy, bardzo mocno poruszające, nie? Ktoś mówi ze swego życia, że on tego doświadczył, nie? To jest to oddanie, nie? Przekazanie i po pewnym czasie zwrot mój, to jest we mnie, ja z tym przychodzę. Bo dopiero można udzielać chrztu tej osobie, która ma przynajmniej tę zaczątkową wiarę w Jezusa Chrystusa, nie? I to jest ważne. I potem są te obrzędy jeszcze jak efata, to znaczy otwórz się, które normalnie teraz dzisiaj przy chrzcie dzieci są niekoniecznie, zazwyczaj są opuszczane, nie? To znaczy otwarcie oczu, uszu, ust, zmysłów człowieka na to, by widział rzeczy Boże, nie? By słyszał rzeczy Boże i tak dalej, nie? Efata, otwórz się.
Co tam? I potem jest jeszcze wyjaśnienie.
I wyjaśnienie imienia, czy nadanie imienia, to znaczy pokazanie, że to imię teraz otrzymuje nowe imię, albo to imię, które ktoś nosił, otrzymuje odniesienie do Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus jest tym imieniem, które zbawia. Nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia, jak tylko tym. Jeśli my nosimy imiona, zazwyczaj bierzemy imiona właśnie już świętych patronów, nie? I albo w ogóle, jeśli nawet nie bierzemy tego imienia ze świętych patronów, to imię, które nosimy, ktoś tam bierze jakieś imię, to chce, żeby to imię miało odniesienie do Jezusa Chrystusa, nie? Tak by powiedział, nie? To jest bardzo ważne, bo my jako chrześcijanie nosimy imię Chrystusa, nie?
Ja powiem szczerze, że tak. Stary chłop, podobno chrzczony porządnie, słucham i dla mnie są to rzeczy, które gdzieś tam są, okazują się, no, fundamentalne. No niby człowiek wie, no niby jest odpowiedzialny, ale tak się zastanawiam, jak wielu jest podobnych mnie, że generalnie...
Że nie wie.
No,
dlatego powinniśmy to robić w parafiach, nie? Na oczach wszystkich. Ten chrzest powinien być tłumaczony, nie? Wyjaśniany, nie? Bo to my wszyscy zakładamy, że to się wie, a w gruncie rzeczy się bardzo niewiele wie.
Znaczy, najgorsze to jest to, księże biskupie, że my nam się po prostu wydaje, no, jak zostać chrześcijaninem, no? No po prostu się trzeba...
Trzeba
się urodzić w chrześcijańskiej rodzinie. Nie, tak się przyjmuje, że generalnie u nas religię się dziedziczy. Ją się otrzymuje. No bo jak się w katolickiej urodziło, to w zasadzie, no jak nie... Gdzieś tam po drodze się nie... Tak, no gdzieś się człowiek tam nie pogubi, gdzieś nie spotka jakiegoś buddysty albo kogoś, albo nie zapukają Jehowi do drzwi, no to już w gruncie rzeczy, no to się, załóżmy, tym katolikiem umiera. Tymczasem i się zakłada, że no jestem we wspólnocie Kościoła. I teraz jest odpowiedź na pytanie, słuchając tutaj tego, co ksiądz biskup z panią Ireną opowiadają. Nie wiem, to ja się chciałbym zapytać tutaj naszych barantów, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że dopiero człowiek zaczyna pojmować, co to znaczy wejście w wspólnotę, co to jest w ogóle wspólnota. I to jest również odpowiedź na pytanie, dlaczego te nasze wspólnoty są takie, no powiedzmy ze szczerze, no mizerne. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Chciałbym się odwołać, bo są, nie odzywają się, wyjdą, obrażą się, powiedzą, nikt nas o nic nie pytał, nie? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie z taką tezą. Że brak świadomości tej właśnie chrzcielnej.
Ale to jest brak, myślę, że katechezy dorosłych, no. Tu się gdzieś tam kłania. Bo wiadomo, gdzieś tam katechezę kończymy na szkole, jakiejś tam, no, daj Boże, w średniej. Jeżeli ktoś tam
był jeszcze aktywny,
albo no, ma ochotę i chodzi. Albo sakramentem bierzmowania, tak? No bo to najczęściej gdzieś tam młodzież już kończy wtedy swoją przygodę bardzo często z Kościołem również. No i teraz właśnie no, odzywa się ten brak katechezy dorosłych, no bo naprawdę tak jak my, mówiąc o sobie, towarzyszyliśmy tej osobie w przygotowaniu do chrztu, to tak jak już wcześniej wspomniałem, no myśmy strasznie dużo skorzystali. Pomimo tego, że jesteśmy we wspólnocie żywego kościoła, domowego kościoła Ruchu Światło Życie, gdzieś tam naprawdę na bardzo wiele rzeczy otworzyliśmy bardzo szeroko oczy. Pomimo tego, że tej rzeczywistości jakoś dotykamy już od wielu lat, to bardzo często otwieraliśmy oczy bardzo szeroko na pewne symbole, treści. No i to jest naprawdę bardzo duży brak tej katechezy dorosłych.
To znaczy, muszę powiedzieć, że ja chodziłem na katechezy właśnie chrzcielne w parafii, bo były organizowane, przecież są co roku organizowane, no ale na tych katechezach raczej bardzo mała ilość osób była. Bo każdy uważa, że już jest ochrzczony, jego to nie dotyczy, ale muszę przyznać, to co ja tutaj przeżyłem, to jednak jest to, dla mnie był w pewnym sensie szok. Bo ja pewne rzeczy czułem, może... Ale nikt mi tego nie wytłumaczył, na czym polega chrzest, jak mnie wytłumaczył to ksiądz biskup. Jednak ja na początku to było takie dla mnie wyłożenie kawy na ławę. Później jakby się to bardziej skomplikowało przy następnych katechezach, ale to na początku ja dostałem olśnienia, że to było tak proste, że człowiek się zmienia po chrzcie, ale ja się dowiedziałam dopiero tu, jakby u księdza biskupa na tych katechezach właśnie, że to zupełnie powstaje nowy człowiek po przyjęciu chrztu. Co w sumie nikt mi o tym nie powiedział. Tak dobitnie i tak prosto zarazem, że to jednak jest zupełnie inny człowiek, inny sens życia po przyjęciu tego chrztu. Także to dla mnie też było duże świadectwo, że tu się tego dowiedziałam, tym bardziej, że no, jak tylko miałam taką propozycję, żeby coś takiego organizować, czy być w takim czymś, to ja się zgodziłem pod, właśnie pod takim kątem, że duże dla mnie było świadectwo osoby dorosłej, która się w ogóle zdecydowała przyjąć chrzest. To dla mnie to było coś wspaniałego, że w ogóle, bo ja byłem, tak jak tu redaktor powiedział, odziedziczyłem to po rodzicach w pewnym sensie, a ona przeżyła, ma różną sytuację w domu, ona się zdecydowała jako jedyna w tej chwili z rodziny przyjąć chrzest poza mamą, a ich ma jeszcze czwórkę rodzeństwa i ojciec nie
odstąpi. I świadomie to robi chyba.
I bardzo świadomie, bardzo... nie robi tego w jakimś interesie, że ze względu na ślub czy coś, bo spotykaliśmy się w sumie co tydzień i rozmawialiśmy, nasze spotkania trwały 2-3 i nieraz 4 godziny i nawet nasza córka tak ukradkiem przychodziła, trochę posłuchiwała, co możemy mówić przez tyle godzin o Bogu, więc jakby to było też dla nas świadectwo, że ona w ogóle czytała te katechezy, że w ogóle dużo rozmawialiśmy na temat Ewangelii, na temat w ogóle historii życia Jezusa, na temat ewentualnie apostołów i w ogóle na temat różnych spraw związanych z Kościołem, z religią. Także to dla nas też było bardzo duże świadectwo. Ale mówię, przede wszystkim odkryłem sens chrztu. Jednak, że to jednak jest to wspaniała rzecz, ale dopiero właśnie tu, na katechezach.
Słuchajcie, ja zadam takie pytanie. Ono wbrew pozorom jest tylko z tych tak zwanych mediów niekoniecznie związanych z Kościołem. Czego nauczyliście się od tych ludzi? Bo to nie jest tak, że wy do pewnego stopnia wprowadzacie tych ludzi w naszą wspólnotę. Pokazujecie im Chrystusa. Ale również myślę, że jako chrześcijanie, jako członkowie wspólnoty Kościoła, jako ludzie ochrzczeni, czegoś uczycie się od nich. Wtedy, kiedy zadają czasami trudne pytania. Nie wiem, różnie może być, kiedy zadają trudne pytania, kiedy coś ich interesuje. To wy również, dla was to jest również jakieś osobiste doświadczenie rozwinięć. Czego uczycie się od nich?
Ja tu chciałbym powiedzieć, może niekoniecznie wynikające z tego, o co nas pytali, tylko jak przeżywali.
No właśnie, bo, to jest ważniejsze.
Bo po prostu to tyle przeżyć takich, w których myśmy też uczestniczyli, na przykład jak akurat w tamtym roku były rozdzielone te sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, bierzmowanie było później na zesłanie Ducha Świętego, więc oni później też uczestniczyliśmy na przykład w ich pierwszej spowiedzi, znaczy uczestniczyliśmy w tym sensie, że no byliśmy w jakimś tam wspólnym pomieszczeniu, modliliśmy się razem z nimi. I to, w jaki sposób oni przeżywali ten sakrament pokuty, w jaki sposób absolutnie w żadnym przypadku nie obyło się bez łez, i to takich naprawdę szczerych i takich no takiej super autentyczności, takiej, nie było w tym jakiejś sztuczności, nie było w tym, więc tego się uczyliśmy od nich, nie? Jak ksiądz biskup mówił też na początku o radości, prawda, że powinniśmy się cieszyć z tego jako wspólnota. Ja pamiętam do dziś, jak w czasie liturgii, już po chrzcie, oni wszyscy wyszli na środek w katedrze i jest wtedy śpiewany ten hymn "Oto są baranki młode, dopiero przyszły do zdroju, światłością się napełniły, alleluja". Jak ja po prostu stałem na kościele, prawda, miałem wokół siebie ludzi, tam nie było ludzi, tak kątem oka, którzy by się głęboko nie wzruszyli, tam naprawdę łzy były rzeczą naturalną, prawda, więc bardziej się nauczyliśmy takiej, zaczerpnęliśmy z ich autentyczności, z ich takiego... Słucham?
Świeżości.
Tak. Takiej świeżości właśnie. Nie? Dopiero przyszli do zdroju, światłością się napełnili. Alleluja, tak? Oni się cieszą, my się cieszymy. I to jest taka radość, taka pierwotna. Gdzieś tam czuję się taką pierwotną wspólnotę chrześcijańską. Tak jak to gdzieś tam było w pierwszych wiekach. Nie?
Tak. Ja dopowiem do tego, co Darek mówi, w nawiązaniu do pytania, jak pan postawił, że tu nie chodzi tyle o kwestie trudnych pytań, rozwiązywania problemów. Ja tylko mówię, bo często myślimy o tym, że na tym jest tkwi ciężar. Tymczasem w tym zaczynamy dostrzegać, jakie jest misterium, tajemnica, która się staje w człowieku, i tacy gwaranci, czy ja jako biskup, czy ktokolwiek inny, kto towarzyszy, zaczynamy dostrzegać, że to słowo rzucone jak ziarno, nie, w tę glebę, faktycznie przynosi owoc i raduje. Nie? To jest powód. Nie? Oczywiście będą różne kwestie, które trzeba omówić, rozwiązać i tak dalej, ale o wiele ważniejsze jest to, na co Darek zwrócił uwagę, właśnie, że zaczyna się dostrzegać, jest się jakby akuszerem, nie? Akuszerką, nie? Przy porodzie czegoś, nie? Czego by się normalnie nie spodziewał, nie? Bo zaczynać, to są zaskakujące czasem te odpowiedzi, czy spostrzeżenia, czy doświadczenia, to co oni mówią jako świadkowie, że czegoś dostrzegł w życiu, nie? To dla mnie też jako biskupa, ja nie teraz abstrahuję od samego faktu przygotowania katechumenów, ale gdziekolwiek, nie? Tam, gdzie się głosi słowo i widzisz, że to słowo dociera, rodzi nową jakość życiową, to jest to radość, nie? To nawet jeśli stajesz wobec problemów, których nie wiesz, jak rozwiązać, ale wiesz, że jest życie, to życie, tak jak mała roślina, która gdzieś tam wyrasta, nawet spod asfaltu, nie? To znajdzie i przebije, nie? Jak to, nie wiem, kto jest drogowcem, to widzieć, że tam jest przykryty asfalt, a nie jest tam do końca to wszystko wybrane pod spodem są nasiona, to przebije. I to jest radość, że widać, że jest jakaś siła, nie, która już nie jest tylko ludzką, która w człowieku powoduje coś, co jest życiem, właśnie ja tak krótko mówię, życiem powstającym z rzeczywistości grobu, czy śmierci, czy tak dalej. I to jest powodem takiej radości, nie? To jest radość, na którą widzisz, że ty nie masz władzy, ty tego nie zrobiłeś, nie? Tylko służyłeś, ale to jest coś, co pozostaje poza twoją władzą, poza twoim wysiłkiem, mimo żeś ty tam koło tego mocno chodził, nie? To nie jest od ciebie, nie? I to jest powodem radości, to jest świadectwo, że działa ktoś inny, nie?
Ale to też było widać. Po każdej katechezie, jak spotykaliśmy się, to właśnie Monika opowiadała, jak to przekładało jej się na życiu w tym momencie. Jakby od razu to w życie stosowała, to co usłyszała tu na katechezach, i to było dla nas też takie, że nie miała żadnego obciążenia, nie miała jakichś takich złych nawyków, inne rzeczy, tylko od razu to brała, jakby bardzo szczero podchodziła do tego i to stosowała w życiu, chociaż nieraz już została oszukana teraz na początku w życiu, jakby musiała zastosować te katechezy w życiu.
No, tak, tak.
Świadomie została oszukana, bo też pożyczyła pieniądze, zdając sobie sprawę, że pewnie te pieniądze nie zostaną oddane, ale to przeżyła i od razu jakby czuła ulgę.
Potwierdzenie, tak, że to się sprawdza.
Tak, że to się sprawdza. Także od razu właśnie tak po pierwszej katechezie, czy po drugiej właśnie spotkaliśmy się, od razu mówi, że to pewnie pierwsza moja
próba.
Próba. No i jakoś to przeżyła, chociaż duże pieniądze jakby dla niej to były, ale jakoś tak przeżyła. Także to było widać, jej radość, że to jej w życiu się sprawdza i w ogóle to, że może, że to stosuje w życiu te wszystkie katechezy, które były. I naprawdę jej to radość sprawiało tym razem i tym tak samo jak i nam. Jednakże my widzieliśmy, że ona to wchodzi głęboko, zresztą cały czas uważam, że przeżywała to do końca, bardzo dużo czytała, przygotowywała się z tych katechez, także bardzo, także szczerze w to wszystko wchodziło.
Teraz, ponieważ został nam tylko kwadrans, księże biskupie, chciałbym, żebyśmy wrócili do Wigilii Paschalnej, do synchronizacji liturgii i tych obrzędów związanych z liturgią chrztu, bierzmowania i eucharystii osób dorosłych. Jakby można było, bo zawsze my dosyć dużo już na tych audycjach wtorkowych, właśnie w Wielkim Tygodniu już mówiliśmy o tym bardzo pięknej tej liturgii Wigilii Paschalnej. To jest dla mnie gdzieś tam od najmłodszych lat, niewiele z tego być może rozumiałem dopiero, może od paru lat pojąłem wszystkie szczegóły i pewnie jeszcze wiele jeszcze szczegółów zobaczę, wiele rzeczy zrozumiem, ale to zawsze gdzieś tam jak w życiu chłopaka, który był ministrantem, to jak to się mówiło, palenie czyźnia, etc., etc. Myśmy jeszcze nie bardzo potrafili to rozróżniać, ale to była liturgia niezmiernie bogata i ważna. Ale tutaj chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszeczkę, że tak powiem, powiązali
z chrztem, z prowadzeniem.
Myślę, że to pomoże nam właśnie w te święta, w to triduum, troszeczkę inaczej spojrzeć na tą liturgię. Jeszcze bardziej świadomie niż do tej pory.
Tak, więc jak powiedziałem, ta liturgia Wielkiej Nocy jest zorientowana na chrzest. To jest najważniejsze. Ten chrzest, który już jest wprowadzany przez samą liturgię światła. Oczywiście tam nie ma bezpośrednio mowy o chrzcie, ale w prekonium paschalnym jest mowa o tym przejściu przez morze i tej nowości, jaka się rodzi i tak dalej, także to są, można powiedzieć, już bezpośrednio nawiązanie do tej wody i tak dalej. Nie? Więc to liturgia światła, bo ci, którzy przyjmują chrzest, nie? To są ci, którzy zostają oświeceni. Nie? Już katechumenów się nazywa jako tych aspirantów, nie jak tych którzy zdążają do tego, to są illuminandi, to znaczy ci, którzy mają być oświeceni, nie? Albo już illuminati, częściowo to jest, są taka czy inna forma, ale to znaczy jest to związane z oświeceniem, nie? Ze światłem. I ta liturgia światła już jest, która błyska światło, które staje się w ciemności, jest już tym pierwszą jaskółką do tego, czym jest chrzest. Nie? I to mi się wydaje, że tego więcej nie potrzeba rozpracowywać. Czy jeszcze Pan chce, żeby coś więcej powiedzieć?
Nie, po kolei.
Kolejne te elementy. Wiedziałem, to jest liturgia świata, bo człowiek, który nie zna Jezusa Chrystusa, a który ma jako ośrodek wszystkiego samego siebie, krótko mówiąc, skoro patrzy na siebie, skoro patrzy na swój czubek nosa, to co widzi? Widzi swój czubek nosa, nie? Oczywiście ja widzę też drugiego człowieka, czy widzę takie, czy inne sprawy, ale widzę na tyle, na ile one mnie interesują i są dla mnie potrzebne, czy tak dalej. Jeśli nie, to ja tego drugiego nie widzę. Każdy z nas wie dobrze, jak potrafi udawać, że czegoś nie widzi, nie? Że go nie interesuje. Nie? I to jest problem. Taki człowiek żyje w ciemności. Jezus Chrystus, jako ten, który oddał życie, czyli tak można powiedzieć, pozwolił na wydarcie z jego ludzkiej egzystencji tego środka, odniósł człowieka do kogoś innego, do Boga, nie? Czy człowieka potem przez niego do Boga. I to jest to światło, nie? Ten paschał, który się wnosi, to jest światło Chrystusa. To jest światło, które ma w sobie naturę spalania się, żeby nie być dla siebie, żeby świecić innym, nie? I tak dalej. To jest pierwszy moment. Ich katechumeni, nie? Zostaną wprowadzeni w to światło. Nie? My wszyscy to przeżywamy. Nie? Tak, to jest pierwsza część. Nie? Druga część tej liturgii to jest liturgia słowa. Nie? Ta liturgia słowa jest bardzo bogata. My tutaj czytamy wszystkie lektury, jakie są. Przypomnę, są te trzy lektury, które wskazują na tak zwane trzy noce. To jest noc stworzenia, noc Abrahama, ofiara Izaaka i noc wyjścia z Egiptu. Są te trzy noce z historii zbawienia. To są pierwsze trzy czytania, pierwsza grupa czytań. Ja tylko je teraz pogrupuję. Następnie są cztery czytania prorockie, z ksiąg mądrościowych prorockich. One wskazują na czwartą noc, czyli na noc Mesjasza, która ma przyjść, nie? Która się staje, nie? I tak dalej. To jest ten blok czytań ze Starego Testamentu. I następnie jest czytanie listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian i Ewangelii, tak jak przypada każdego roku jedna z tych Ewangelii synoptycznych. Nie? To ma też znowu związek z chrztem. Przede wszystkim ten pierwszy blok. W tym pierwszym bloku najbardziej wymowny związek z chrztem ma opowiadanie o przejściu przez Morze Czerwone i śpiew kantyku Mojżesza, który jest śpiewany właśnie o tym, że tam zostaje zatopiony faraon i jego wojska i tak dalej, a nowy człowiek, czy Mojżesz ze swoim ludem przechodzi na drugą stronę morza i tak dalej. To jest symbolika chrztu. Proroctwa mówią o nowym sercu, o nowym duchu, nie? O umiejętności zachowania prawa, o tym, że człowiek, który otrzyma Ducha Bożego, będzie przylegał do prawa. To jest ta wizja nowego człowieka. Nie? I to jest właśnie to, co ma się stać w Chrzcie Świętym, bo kto umrze dla siebie, ten zachowa prawo. Ja krótko teraz powiem, dlaczego my nie zachowujemy prawa, to znaczy przykazań. Ada, możesz powiedzieć, dlaczego nie zachowujesz? Albo kiedy nie zachowujesz, to dlaczego nie zachowujesz?
Dlatego, ja stawiam takie pytanie. Chcę żyć wygodnie.
Tak jest, bo chcę żyć dla ciebie, bo masz ty swój punkt widzenia. Nie? I dlatego dopiero wtedy, kiedy ten mój punkt widzenia umrze, kiedy ja się nie boję umierania, to ja zachowam prawo. Wszelkie przykazania. Bo ja mogę siebie zmuszać do czegoś, ale jeśli ja będę chciał zachować moje spojrzenie, to będę miał zawsze musiał kombinować, bo nigdy prawo do mnie do końca nie dotknie, bo prawo musi we mnie właśnie zabić to, co jest we mnie grzeszne. Ja tego nie chcę. Bo oczywiście to jest problem. I tutaj jest, to jest bardzo ważne. Moment. I potem jest czytanie listu świętego Pawła do Rzymian, który mówi wprost, 6 rozdział, o zanurzeniu w śmierci Chrystusa. I to jest, dotyczy właśnie już bezpośrednio chrztu. Nie? Z nim pogrzebani, razem rosnący w kierunku śmierci i tak dalej, współkrzyżowani. To są czytania, nie? Które też są, można powiedzieć, całe zorientowane, może nie wszystkie bezpośrednio, ale wszystkie są zorientowane na chrzest, na wydarzenie, że stary człowiek musi umrzeć, nie? Czy to Izaak musi, dla Abrahama też musi obumrzeć Izaak, nie? Musi na nowo go otrzymać, nie? I trzecia część to już jest sama liturgia chrzcielna, nie? Która się rozpoczyna od poświęcenia wody, od litanii do wszystkich świętych, nie? To jest przyzwanie Kościoła, nie? Że się będzie dokonywać to wielkie wydarzenie. Zanurzanie paschału do wody, nie? Ten znak właśnie, że Jezus Chrystus wchodzi w te wody śmierci, nie? Po tym obrzędzie poświęcenia błogosławienia wody następuje chrzest, który jest najbardziej wymownym znakiem, że bierzesz to dziecko, zanurzasz w wodzie, nie? Na znak, że musi umrzeć, że odtąd będzie znosił na sobie znamię kogoś, kto może umierać i żyć. Nie? I to jest dla nas wszystkich pełne, no, trudno powiedzieć, bo to nie jest tylko wzruszenie. Nie? To jest coś, co powoduje w nas pewien rezonans, nie? Jeśli wierzymy, że to jest prawda. Coś musi umrzeć, żeby mogło coś nowego żyć. To jest ta liturgia chrzcielna i potem, jeśli nam się uda dobrze przedstawić te baranki młode, w tym roku będziemy śpiewać nie ten pieśń, tylko będziemy śpiewać fragment z objawienia świętego Jana, z Apokalipsy świętego Jana. Kim są ci, którzy przychodzą z wielkiego udręczenia? Nie? To są ci, którzy obmyli swoje szaty we krwi baranka i je wybielili we krwi baranka i tak dalej. I z tym refrenem amen, tak jest, prawda, nie? Błogosławieństwo, cześć i chwała dla Pana Boga, który takich rzeczy dokonuje. To będziemy robić właśnie przy okazji tej manifestacji, bo pokazania tych młodych, nie tych młodszych, średnich i starszych, nie, ale to wszyscy odnowieni. Bo to jest też jest ważne, że przychodzą skąd? Z udręczenia. Nie? My wszyscy przychodzimy z udręczenia. Nie? I my jesteśmy wszyscy udręczeni. Tam, kiedy Jezus Chrystus i gdzie nas Jezus Chrystus dotyka, to udręczenie zmienia swoją jakość. Nie? Wybielenie szat we krwi baranka to znaczy otrzymanie nowej jakości życia, można tak powiedzieć. To nie chodzi tylko o niewinność, tylko o moc zmartwychwstania, bo biel w Apokalipsie ma przede wszystkim odniesienie do zmartwychwstania, do mocy zmartwychwstania, nie? Biała szata. No i potem jest Eucharystia, czyli udział w uczcie, nie, tych wszystkich. Więc to jest tak, ja nawiązałem, czy związałem to, krótko mówiąc, bo już to dobiega czas, nie? A w uczcie dochodzi się do tego, że właśnie ci wierzący, nie, którzy przychodzą, żeby uczestniczyć w Eucharystii. Tu gdzieś miałem zdanie Tertuliana, który mówi w ten sposób, że to jest moment, w którym do oblubieńca na nowo przychodzi oblubienica, która się zaparła, która zdradziła, jest na nowo przez niego przygarniana i nim karmiona. Nie? Mówi także, bo chodziło w relacji do postu, to dotyczy także ochrzczonych. Nie? Przestajemy pościć i przechodzimy do radości, gdy w Wigilii Paschalnej, gdy w wigilijnej paschalnej Eucharystii, przed smaku uczty weselnej w niebie, mamy znowu oblubieńca, gdy wrócił on do oblubienicy, która go zdradziła i wydała. Więc to jest zaproszenie do tej uczty, w której oblubieniec daje siebie całkowicie oblubienicy i daje siebie na pokarm. Nie? To jest... Oczywiście to wszystko można przeżywać, na ile ktoś ma w sobie wiarę. Nie? Ale ta wiara, jak jest mała, to dzięki tym znakom i także dzięki całej wspólnocie, wspomaganiu wspólnoty, bo to jest zawsze doświadczenie też wspólnoty, zostaje wzmocniona, niepotęgowana. Pan Bóg działa w sposób misteryjny, nie? Znaczy jako misterium, ale my też dochodzimy do tego dzięki naszemu doświadczeniu, także można powiedzieć, może naturalne to nie jest najlepsze, nie? Temu doświadczeniu, które nam jest dane jako ludziom i tym, którzy mają rozum, i tym, którzy mają uczucia, i tym, którzy mają ciało, które boli, które się cieszy i tak dalej, nie? I w to wszystko Pan Bóg wchodzi i daje też siebie w sposób ten materialny, jako ten chleb, który się spożywa i ten kielich, z którego się pije. Nie? To są tajemnice, których ja mówię, ja siedzę, sam rozmyślam tyle, kiedy stale odkrywam coś na nowo. Nie? Te katechezy sam głoszę kilkadziesiąt lat i ja je przeżywam i nigdy nie jestem zmęczony.
Może nie tyle zapomnieliśmy, ale nie powiedzieliśmy o dzieciach, które też w tym roku szczególny sposób się przygotowywały. Też po raz pierwszy mieliśmy formę katechumenatu dla dzieci. To również
dla
dzieci w wieku szkolnym. I to również przewidują obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia. I te dzieci przeżywały obrzęd przyjęcia do katechumenatu i jedno skrutinium. I właśnie niesamowite jest też to działanie Pana Boga, który dostosowuje się do poziomu tych osób, które mają go przyjmować, bo każdy z tych dorosłych ma swoją historię, swoją sytuację i to przeżywa. I te dzieci również, one również mają świadomość krzyża, doświadczenia i swojego, i swoich rodziców, i świadomość swojego grzechu, i tego, że żyją dla siebie tak, jak im się podoba, i że to nie jest dobrze. Dla mnie to było niesamowite doświadczenie. Jak właśnie takie dziecko, które wydaje się...
Dziewięcioletnie zareaguje.
Ośmioletnie, dziewięcioletnie. Potrafi te prawdy, które my jak dorośli ciągle na nowo odkrywamy, sprecyzować, że ono to przeżywa. Że ja żyję dla siebie, że to nie jest dobrze, że żyję dla siebie. Że Pan Jezus otwiera nową drogę. Kiedy były im zadawane pytania w czasie obrzędu przyjęcia do katechumenatu, dlaczego, o co prosisz Kościół, dlaczego chcesz zostać chrześcijaninem, to one mówiły same z siebie. Dlatego, że chcę się nauczyć przebaczać, dlatego, że chcę mieć nowe życie.
Oczywiście, trzeba było to wprowadzić, zrobić katechezę i tak dalej. To były ich odpowiedzi. To było wzruszające, jak te małe dzieci przy rodzicach, nie swoich, zaczynają tak odpowiadać.
Świadectwo dla rodziców.
Proszę?
Świadectwo dla rodziców.
Nie?
Ale to o to chodzi, bo...
Liturgia kształtuje, nie? Jak dobrze robimy liturgię we wszystkich jej fazach i w przygotowaniu, i potem w przeprowadzeniu, i potem ewentualnie w refleksji nad liturgią, nie? To wszystko nas ubogaca. Nie?
Gdybyśmy, drodzy Państwo, potrafili na nasze życie, również to życie duchowe, popatrzeć z tejże perspektywy, właśnie ludzi, którzy w naszej obecności, tutaj i Adrianna, i Dariusz, i Bogdan są tymi szczęśliwcami, w pewnym sensie można powiedzieć, mają ten przywilej nie tylko patrzenia, jak, czy też przygotowywania, ale również doświadczenia tego szczególnego świadectwa, jakiego dają ci katechumeni, którego nam brakuje w życiu. Byłoby nam zapewne dużo łatwiej wiele rzeczy w życiu zrozumieć, pojąć, a na pewno stanowi nasza wiara, nasza ta duchowość, jak to tak nazwijmy, byłaby innej jakości. Na pewno nie byłaby dziedziczona. Tak troszeczkę mamy taką
tylko dziedziczoną
duchowość, czyli to, co z domu się wyniesie. Bo tutaj wydaje się, że Bogdan mówił o tym przykładzie, że córka podsłuchiwała i ciekaw jestem, czy macie okazję tak wiele rozmawiać z córką, jak z tą dziewczyną, którą się opiekujecie troszeczkę.
To znaczy, myślę, że trochę inaczej jest, że córka też właśnie nie do tego podchodzi tak poważnie, jak ta nasza katechumenka. Mm-hmm. Jednak ona, jakby mówię, z potrzeby serca podeszła, bo ona długo oczekiwała, zresztą ona opowiadała o tych swoich młodszych siostrach, które cały czas tęsknią. Dlaczego one nie mogą przystąpić do pierwszej komunii? Oni patrzą na te swoje koleżanki i prawie ze łzami w oczach pytają się, kiedy one przystąpią do pierwszej komunii. Zresztą takie świadectwo dawał też Andrzej, tak, który też zaniedbał sprawy chrztu swojej córki. I jak go w końcu córka zapytała, tato, kiedy mnie ochrzcisz, bo ja chcę iść do pierwszej komunii. To dla niego był taki szok, że on rzucił wszystkie uprzedzenia do kościoła i się zapisał i doszedł i przeżył też duże...
I chodzi tak, jest na spotkania.
Tak, przychodził na wszystkie spotkania i był też pozytywnie, już zaczął myśleć o kościele, o wierze. Także to samo i tutaj jednak to jest...
To jest, nazwijmy to, katecheza, której nam brakuje. Bo Darek mówił, że brakuje nam katechezy dla dorosłych. I tą katechezę dla dorosłych to my niepotrzebnie chyba kojarzymy tylko i wyłącznie z tym, że wyjdzie nam ksiądz proboszcz albo ksiądz wikary po niedzielnej mszy świętej i coś wyłoży. Że to chyba tego nawet nie... My bardzo często postulujemy, że chcielibyśmy takiej formy nauczania.
Nie ma takiej potrzeby, mi się wydaje, że nikt tego nie...
Nie, to jest tutaj ksiądz biskup jest świadkiem przez te 8 lat, jak tutaj robimy te audycje, to się ciągle to powtarza, bo brakuje katechezy dla dorosłych, bo jak się w końcu organizuje, to się potem nikt praktycznie na tej katechezie nie pokazuje.
Ale to mi się wydaje, że to jeszcze nie o to chodzi, bo sama katecheza nie wystarczy, tylko jeszcze później trzeba znaleźć grupę osób, żeby się podzielić tym doświadczeniem.
Trzeba otworzyć pewien proces.
Ale to jest kwestia właśnie tego świadectwa.
Dlatego są struktury kościelne, są księgi liturgiczne, są te obrzędy. Niestety myśmy to w ogólnym naszym życiu duszpasterskim w dużej mierze zatracili. Mamy duszpasterstwo stagnacyjne. Od czasu do czasu rekolekcje, wraca się i potem jest tak samo. Natomiast trzeba otworzyć proces formacji, nie? Jakby przechodzenie z klasy do klasy, z etapu do etapu, nie? A my mamy wszystko mniej więcej jednakowo, nie?
Tak, bo nawet na tych spotkaniach na temat katechez ścielnych, które się odbywały w parafiach, to tak właśnie było stosowane, że był wykład, a później były jakby z każdym we własnym zakresie mógł się przygotować, powiedzmy, przez tydzień czasu i po tygodniu były spotkania w grupach, czy każdy mógł się podzielić tym. I to dużo dawało. No, jak ja chodziłem do seminarium, no to tam było od razu 45 minut na przygotowanie się, było później dzielenie się tym, co człowiek z tego wyniósł. To tam może było szybciej, ale tu w karafii było to
dłużej.
Za tydzień.
Tak,
każdy miał tydzień czasu.
Do przemyślenia.
I to uważam dużo daje, tylko że jest bardzo małe zainteresowanie, bo każdy dorosły uważa, że go chrzest nie dotyczy, ale nikt się nie zdaje sprawy, dopóki tego nie usłyszy. Co to jest chrzest? Tak, z drugiego.
Ale to, żeby zrozumiał, to musi zobaczyć tych ludzi, którzy po prostu tego chrztu. Bo mówię, my mamy to doświadczenie chrztu jako bardzo małe, znaczy jako niemowlęta, to znaczy w ogóle. Znaczy doświadczenie. Mamy jakieś doświadczenie.
No, ale to takie jest,
dzieci.
No ja wiem, ale to zupełnie jest.
Ale w gruncie rzeczy kompletnie nie czujemy żadnego związku, jak gdyby z tym. Sakrament gdzieś się dzieje na samym początku i on. Ja nie chcę tutaj mówić, być może za daleko pójdę, ale on po prostu, tak prawdę powiedziawszy, to nie ma wielkiego znaczenia. Dla nas jako tych, którzy żyją niby w kościele. Tak prawdę powiedziawszy, że zaczyna się ta świadomość na poziomie pierwszej komunii. Dopiero. Wejścia w Eucharystię. Natomiast chrzest, gdybyśmy mieli szansę oglądania właśnie tego procesu wchodzenia we wspólnotę, tak jak wy macie tę okazję, Myślę, że to jest ta właśnie piękna katecheza, która jest waszym udziałem i prawdę powiedziawszy, nie wiem, to też nieładnie jest zazdrościć, ale tak troszeczkę możemy wam pozazdrościć, ci, którzy tego świadectwa i tego, w tej katechezie nie uczestniczą. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję też.
Adriannie. Nie, tak jak mojej córce. Dariuszowi Bogdanowi oraz pani Irenie Chłopkowskiej, księdzu biskupowi, też bardzo serdecznie dziękujemy. Na życzenia jeszcze oczywiście będzie czas i pora. Teraz tylko błogosławieństwo. Audycję zrealizował Tomasz Goska. 7 minut po 23.
Błogosławimy Ciebie, Boże, który przychodzisz do nas, prowadzisz nas, wyprowadzasz nas, by nas wprowadzać w życie obfite w Twoje błogosławieństwo, w Twoją łaskę, w życie wieczne. Prosimy Cię, niech Twoja łaska, Twoje błogosławieństwo dociera szczególnie do osób najbardziej opuszczonych, zagubionych, przeżywających różne stany depresji czy desperacji. A nam wszystkim dawaj umiejętność oddawania Tobie czci i chwały i życia w komunii. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze.
Amen.